Cześć, tu Igor z RoboS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Z Januszem Waretko, który od lat mieszka i pracuje w Luksemburgu, rozmawiamy o specyfice życia i pracy w tamtym kraju, tym jak się pracuje i robi projekty w branży finansowo-inwestycyjnej, w której pracuje Janusz, oraz jeżeli chcielibyście pójść jego ślady i się tam też przeprowadzić i pracować, co będzie Wam potrzebne poza parasolem, który na pewno będzie nieodzowny. Miłego słuchania. Cześć Janusz.
Cześć Igor.
Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie do naszego podcastu. To jest taka seria goście mieszkający w ciekawych miejscach i wykonujący ciekawe, różne prace. Więc oczywiście zacznę od pytania, kim jesteś, gdzie mieszkasz, co robisz?
Dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Janusz Waretko, mieszkam w Luksemburgu od 7 lat. Obecnie jestem kierownikiem projektu w funduszu inwestycyjnym zajmującym się inwestycjami alternatywnymi, czyli fundusz private equity.
Wino?
Nie wino. Alternatywna aktywa private equity, przede wszystkim private equity.
No bo alternatywne inwestycje kojarzą mi się od razu właśnie z tymi, co inwestują w obrazy, wino, cygara, czyli to, co tam próbują sprzedać kursy na to. Nie? Na
wiesz co, ja się zastanawiam trochę w tą stronę, jeżeli już idziemy, to jak to będzie, bo rzeczywiście jest Bitcoin, które już wszyscy mówią, że są alternatywną inwestycją, czy w ogóle kryptowaluty, NFT-sy, a potem przyjdziemy grubo, tak jak ty mówisz, zegarki, obrazy, wina i tak dalej. Natomiast nie, dalej mówimy o rynku finansowym, który jest po prostu niedostępny dla, umówmy się, zwykłych śmiertelników, czy nie jest publiczny, tylko jest prywatny. Jestem project managerem zajmującym się szeroko pojętą transformacją cyfrową w takiej firmie zarządzającej. Poprzednio pracowałem dla firmy też pracującej w branży funduszy, która była usługodawcą, a zajmowała się administracją funduszy dla klientów. Była to dużo większa firma i tam byłem analitykiem systemowym, potem menadżerem systemów, zajmowałem się wdrożeniami systemów. Takiego trochę, ja zawsze mówię, że to jest taki trochę SAP dla funduszy, bo jest kilku graczy na rynku, bardzo dużych. I jakby zajmowałem się wdrożeniem i konfiguracją jednego z tych systemów. Jednego z tych dużych, dokładnie. Dlatego zawsze do wszystkich klientów mówiłem, że ten system to jest taki SAP dla funduszy i od razu łapali, okej, to znaczy, że możecie w nim zrobić wszystko. No i tak i nie.
Okej, okay. Ja jeszcze doprecyzuję, bo tak powiem, ja trochę się może zbłaźnię, bo ostatnio przed tą naszą rozmową ja w ogóle się zastanawiałem, mówię, gdzie jest ten Luksemburg? Jakoś nie skojarzyłem z Beneluxem, mi się bardziej to, nie wiem, z Monte Carlo, z Monaco kojarzyło, a Monte Carlo, Monaco to jest jednak troszkę niżej, bo to tam Francja i tyle, a Luksemburg jest po prostu Benelux, czyli jest po prostu tak naprawdę w tym obrębie Holandia, Belgia. Francja, z tego co kojarzę, tak kojarzę z Belgią, graniczy z Belgią, Francją oraz Germanią.
Germanią, dokładnie tak. Luksemburg był, właściwie jest takim mocno niepodległym krajem od połowy XIX wieku, bo był przez bardzo długi czas pod władzą holenderską, z tego co pamiętam. Więc jest mnóstwo naleciałości z każdej strony.
A w jakim języku się mówi? Luksemburskim?
Tu jest już twoja ulubiona odpowiedź na każde pytanie, to zależy. To zależy od tego, gdzie dokładnie w kraju mieszkasz, bo jeżeli mówimy o północy i zachodzie, to dominuje, przepraszam, południu i zachodzie, to dominuje francuski, gdzie graniczymy z Francją i z Belgią. Na wschodzie, gdzie graniczymy z Niemcami i to są, gdzie graniczymy z Niemcami, to jest niemiecki. No i na północy oczywiście również niemiecki.
I mówimy, tak, ale mówimy cały czas o kraju, gdzie ja to sobie Google Maps odpalam, który pewnie z południa na północ ma 100 kilometrów albo coś w tym rodzaju.
Tak, 100, chyba 8 z najdłuższą drogą jadąc, a sprawa na lewo mówimy o chyba 40 paru, więc tak, to jest olbrzymi kraj, 650 tysięcy mieszkańców, 52% nieobywateli. Więc bardzo ciekawe demograficznie i wielokulturowe miejsce do życia.
Okej, czyli jak na przykład na północ pojadę i wyjdę do sklepu, to mogę powiedzieć i się wtedy ucieszę.
Tak. To czy no, z tym holenderskim to jest tak różnie, ale tak.
Tak.
Można próbować.
Bonjour, bonjour.
No,
No to
historycznie
słuchaj, no
sprawa.
przeszliśmy do tego Luksemburga. To dlaczego Luksemburg? Bo pracowałeś chwilę w Polsce, w Krakowie, i nagle pojechałeś tam. To było jakieś zaplanowane, czy przypadkiem wyszło?
To jest trochę ciekawy temat, bo ja w Luksemburgu pierwszy raz byłem w 2015 roku chyba. Pracując jeszcze w Krakowie, pojechałem na delegację na miesiąc w celu przeniesienia procesu z biura luksemburskiego, krakowskiego, jednych z większych shared serwisów, slash centrów usług wspólnych, które są w Krakowie.
Nazwy nie będziemy wymieniać, ale każdy może sprawdzić profil Janusza na LinkedInie.
Dokładnie, każdy może sprawdzić. I pierwszy raz byłem tam w 2015, trwała ta przygoda miesiąc, Luksemburg mi się bardzo spodobał. No, pojechałem na miesiąc, zrobiłem swoje, wróciłem i ja myślałem, że to będzie koniec mojej przygody z Luksemburgiem. Zakończyłem swoje i jakby wróciłem do tej, że tak powiem, w cudzysłowie, sielanki z krakowskiej, nie licząc kilku miesięcy w zimie, gdzie mówimy o fajnym smogu. Ale tak to niby miało wyglądać. Natomiast kilka miesięcy później, zupełnie przypadkiem, odezwał się do mnie rekruter na LinkedInie, który właśnie szukał kandydatów do pracy w biurze luksemburskim, w bardzo podobnej firmie, również zajmującej się usługami dla funduszy. I tak się złożyło, że przyszedłem do pracy, zostałem do pracy i właściwie niewiele myśląc się przeniosłem. Chociaż na początku to jest taka trochę ciekawostka, myślałem, że to jest jakiś skandal, bo jak mnie z Krakowa, takiego 20-paroletniego chłopaczka, przecież tam jest na pewno pełno kandydatów. No ale tak.
Okazało się, że nie.
Okazało się, że nie, i ja później różne były, że tak powiem, mieliśmy różne przygody i perypetie, ale ten wyjazd jednak miał miejsce i wyjechałem do Luksemburga.
To co było takim szokiem kulturowym, główną różnicą, jak z Krakowa do Luksemburga?
Ja pracowałem trochę z ludźmi z biura luksemburskiego w tej poprzedniej firmie, i to już był taki trochę szok, tam było jakby. Było czuć inną etykę pracy. Generalnie etyka pracy w Luksemburgu, czy tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy pracują na zachodzie Europy, jest zdecydowanie inna. Większość ludzi, mówię, że takim wspólnym mianownikiem w większości przypadków jest brak wyścigu szczurów. I to jest coś, co ja w każdej firmie, w której pracowałem, to było bardzo, bardzo widoczne. Nie ma takiego prześcigiwania się, gonitwy. Wiadomo, przez lata gdzieś pewnie rozmawiamy, jeżeli pracujemy w jednej firmie przez wiele lat, no to wiadomo, że gdzieś tam czasem jest ta rywalizacja, ale to nie jest taki wyścig szczurów, że ludzie po sobie w teorii chcą się wspinać po tej drabince, gdzie w Polsce ja trochę miałem możliwość przeżycia czegoś takiego, albo raczej obserwowania, bo właściwie specjalnie mnie to nie do końca interesowało i też słyszałem o wielu dziwnych sytuacjach w polskich firmach,
Okej, ale
oddziałach firm zagranicznych w Polsce.
czy ten wyścig szczurów to też jest kwestia, mówisz tylko o kwestiach rywalizacyjnych, czy też po prostu takie parcie na awans, które często chyba u nas widzimy, że w ogóle z tego powodu następuje taka trochę dewaluacja tych tytułów. No, jeżeli ktoś jest senior specialist w wieku 26,5 roku, to potem co, może zostać principal specialist w wieku 29 lat i potem co, już koniec? Nie wiem.
Tak, to oparcie na awans, albo raczej to też chyba wynika z tego, że centra usług wspólnych w Polsce tak naprawdę zaczęły rozwijać się od 2004 roku mocno. I Kraków, Warszawa, Wrocław, później chyba trochę południe kraju, to są takie miejsca, gdzie te centra się mocno rozwijały. I rzeczywiście nie było tego talentu jakby nauczonego pracy w centrach usług wspólnych. Więc dlatego te szybkie awanse do pewnego momentu gdzieś tam były,
Na początku tak.
ale mnie się trochę wydaje, że ta kultura w cudzysłowie jakoś tak została, bo mnóstwo ludzi, których znam, jeżeli nie dostawało awansu po 2 latach czy 3 latach, skakało z firmy do firmy, no bo wiadomo, dużo, dużo łatwiej.
Tu trochę oddając im sprawiedliwość, to często się wiąże, właśnie to dobrze, to od razu doprecyzujemy, jak jest z tym w Luksemburgu, bo z jednej strony to można może tak trochę brzmieć, że krytykujemy takie osoby, że są nielojalne i skaczą i tak dalej, z drugiej strony moje doświadczenie jest takie, że w bardzo wielu polskich firmach nie istnieje polityka sensownych, regularnych podwyżek, czyli po prostu sam z siebie nikt ci nie da, i dopiero po 2-3 latach to ewentualnie możesz coś wywalczyć, wybłagać i to będzie 3%, i tylko jak zmienisz pracę na inną, to tam ci dadzą, na przykład będzie różnica 30-30. No to jasne, że zmieniasz tę pracę, no bo...
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, i to jest jedna z tych, powiedzmy, takich bardziej logicznych...
A w Luksemburgu jak to wygląda z tymi podwyżkami? Są?
No i tutaj wbiję kij mrowisko.
Zestaw pytań.
Nie, wbiję trochę kij mrowisko, bo w Luksemburgu, Luksemburg to jest jeden chyba z 2 albo 3 krajów na świecie, gdzie jest mechanizm automatycznej indeksacji płac wraz z inflacją. Więc to jest jeden z tych mechanizmów, kiedy inflacja osiąga jakiś tam konkretny poziom przez kwartał. Główny Urząd Statystyczny, albo raczej jego odpowiednik, wydaje taką opinię, że inflacja w tym okresie była X, jeżeli ona jest chyba większa niż 2,5 czy 3%, to automatycznie wszystkie pensje ludzi pracujących na umowach o pracę są podnoszone 2,5%. I ten mechanizm jest w Luksemburgu chyba 2000, albo od połowy lat 2000, 7-8, albo gdzieś troszeczkę później. Mm-hmm. A może wcześniej?
Bo tak sobie myślę z punktu widzenia wykształconego ekonomisty i akurat też coś ostatnio czytałem o planie Balcerowicza między innymi, w ogóle zejdziemy na tematy ekonomiczne, to może być logiczne, jeżeli to jest malutki kraik w strefie euro, ale gdyby to była własna waluta, to jest autodestrukcyjny mechanizm, bo to by napędzało tę inflację.
Absolutnie, no i też trzeba brać pod uwagę, że jakby Luksemburg większość swoich produktów, które są sprzedawane na terenie kraju, importuje. Więc to ten przerzut, powiedzmy, ceny na inflację jest odczuwalny, bo te ceny usług automatycznie rosną, natomiast ceny produktów jakby nie rosną proporcjonalnie do tej podwyżki. One sobie idą razem z inflacją. No ale dokładnie tak jak mówisz, przez kwestia skali ma olbrzymie znaczenie.
To taki trochę złośliwy przyczynek do tego, że jak się ktoś jara Szwajcarią, czy Luksemburgiem, czy tego typu krajami, to czasem nie rozumie, że to, co działa w kraju, który ma, nie wiem, 5 milionów ludzi, czy 650 tysięcy ludzi i tak dalej, niekoniecznie zadziała w krajach, w którym ma 40, 70, 320 milionów ludzi,
trochę oczywiście
inną gospodarkę, trochę inny układ wszystkiego.
Oczywiście.
I tyle. Jeszcze jakieś szoki kulturowe i różnice, coś poza tym?
Jakby
nie wiem, na przykład ja ci podam przykład. Dla mnie szokiem kulturowym, jak się do Holandii przeprowadziłem, było to, że oni na obiad jedzą kanapki i te kanapki jedzą nożem i widelcem.
Dutch lunch. Tak. I tylko i wyłącznie wiem to dlatego, że pracowałem z jednym Holendrem i za pierwszym razem, jak przyniósł kanapki z serem, chleb z serem, to zacząłem się
zastanawiać. Zaczął go jeść nożem i widelcem, to po prostu...
Jadł chyba raz nożem i widelcem, rzeczywiście, ale potem chyba zrezygnował z tej opcji. W każdym razie to jest chyba główna kolejna różnica, to taka absurdalna multikulturowość. Są ludzie właściwie z każdego krańca świata. Poznałeś kiedyś kogoś z Mauritiusu?
Nein.
Ja pracowałem z 14 osobami z Mauritiusu na przykład.
Kojarzy mi się Wyspa Afryka, ale gdzie dokładnie to byśmy...
Nie wiem, owiec, produkcja sera i rumu.
Miałem kiedyś znaczek z Mauritiusa.
Dokładnie, widzisz, wiesz, Mauritania i a okazuje się, że Mauritius jest jednym z jakby bardziej rozwiniętych lokalizacji, tak samo centrum usług wspólnych różnych firm. I bardzo wielu Mauritańczyków przenosi się do Europy, a Luksemburg, jako że w sercu gospodarki póki co są finanse i jest bankowość, powiedzmy, że mają dosyć
O
łatwą.
Jesus, Mauritius, dla tych, którzy z Was nie wiedzą, tak jak ja, którzy nie wiedzieli, jest maluteńką wysepką na prawo od Madagaskaru, na zachód od Madagaskaru, który to Madagaskar jest na zachód od, powiedzmy, południowej Afryki, mniej lub mniej więcej.
Dokładnie.
OMG, daleko.
No i od Maurytańczyków, przez ludzi z każdego krańca Europy, po Amerykanów, ludzi z Ameryki Południowej czy Azjatów. Właściwie w moim zespole, w poprzedniej firmie, w którym pracowałem później, którym zarządzałem, mówiliśmy na 12, na 11 osób, mówiliśmy o 9 narodowościach.
Wow.
Więc to jest naprawdę niesamowite i nigdzie wcześniej się z tym nie spotkałem. Wydaje mi się, że w każdym innym kraju europejskim jednak byłoby dużo ciężej z racji na to, że to rozwodnienie pracowników nie byłoby aż tak duże.
Czyli to jest taki Dubaj, tylko chłodniej i mniej chyba będzie skupiony na kulturze anglosaskiej, no bo w Dubaju to jest ta kwestia, że jak jesteś anglosasem, to jesteś królem, w sensie są Dubajczycy, na drugim miejscu są tam przede wszystkim Brytyjczycy, nie mówmy tak źle, Brytyjczycy i te nacje z Commonwealth, a później jest reszta, a tu chyba jest tak
tu jest bardzo
bardziej
bardzo
równo.
Podobno. Jakby Luksemburg został zbudowany też trochę na współpracy międzynarodowej od wielkiej migracji w latach 50. w celu pracy w hutach, bo zaczęło się właściwie od stali Luksemburgu, na połowie Luksemburga były olbrzymie złoża stali, teraz to już trochę miejsce mniejsze, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że Luksemburg był w czołówce producentów stali na świecie. I co ciekawe, w oryginalnym i w obecnym World Trade Center w Nowym Jorku niektóre belki stalowe są z Luksemburga. Na przykład. A następnie w latach 70. i 80. rozwój sektora bankowego. W tym momencie wydaje mi się, że Luksemburg szuka swojej jakby kolejnej drogi i jest to inwestycja w kosmos. Są to inwestycje w kosmos.
To
tak.
W ogóle super kraj. Ja słuchaj, wiesz, tak. To kończymy, ja się przeprowadzam.
Inwestycje w spółki zajmujące się eksploracją kosmosu, czy szeroko pojętą technologią z tym związaną. I również scena startupowa, zwłaszcza te startupy fintechowe, mocno rozwijają się przez ostatnie 5-7 lat.
Ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę. No, fajnie to wszystko brzmi, ale słuchaj, Luksemburg jedno, teraz ta twoja branża, te projekty. Ja mam takie wredne pytanie. Jak wygląda specyfika tej branży? Czy musisz mieć smoking, cylinder, wykorzystywać jakichś biednych robotników, na przykład nic im nie płacić i zapisać się do masonerii, czy...
Nie, absolutnie. To smoking / garnitur. Generalnie garnitury mam dwa i ubieram je przede wszystkim na wesele i może na spotkania z klientami.
Byłeś na jakimś weselu w Luksemburgu?
Tak, byłem. To znaczy w Luksemburgu per se nie, ale we Francji zaraz przy granicy, na którym było mnóstwo Luksemburczyków.
Było disco polo?
Nie było disco polo.
Kurczę.
Ale to wiesz co, na greckich imprezach jest dużo disco polo. My jesteśmy z Grekami na przykład bardzo tak kulturowo blisko. Mamy dużo znajomych Greków też, więc już zdarza się disco polska na imprezach greckich.
Okay.
Wracając do specyfiki do masonów i specyfiki branży, zupełnie nie, jakby nie muszę ubierać garnituru, powiedzmy, i nie muszę zapisywać się do masonów i nie jest to jakaś, nie wiem, zamknięta grupa. Jak w każdej branży, branża funduszy inwestycyjnych dzieli się na kilka obszarów. Jakby jeżeli mówimy o ludziach, którzy pracują w zespołach bezpośrednio zarządzających portfelem inwestycyjnym, tak zwane w inwestycjach alternatywnych, czy na przykład w private equity, czy to jest private equity, czy to jest dług prywatny, czy to są jakieś instrumenty prywatne, instrumenty kredytowe i tak dalej, czy real estate.
Dług
i tak
prywatny,
dalej.
Czyli na przykład tak jak to często jest to na publicznym rynku, czyli po prostu obligacje tylko korporacyjne między innymi. Tak?
Nie,
czy...
to są na przykład kredyty, które jakby Z perspektywy inwestycyjnej może fundusz inwestycyjny może na przykład inwestować bezpośrednio w kapitał spółki, jakby tą spółkę posiadać, wykupić i być jej właścicielem, ją rozwinąć i tak dalej.
Kupić udziały. Patrzeć.
Kupić udziały, ale to jest jakby kupić właściwie nie udziała, całą firmę w celu jej, w zależności od strategii funduszu, jakby jeżeli rozmawiamy o różnych strategiach od venture capital, czy jakiś tam buyout, to właściwie
no tak,
powinniśmy się do tego rozwijać.
Wszystko zależy od struktury spółki, bo my tak naturalnie myślimy o akcjach, a przecież nie wszystkie spółki są spółkami akcyjnymi.
Dokładnie.
Wkupienie się, jak jesteś spółką akcyjną, to po prostu kupujesz udziały, chociaż to też nie jest takie proste, bo są różne rodzaje, różne klasy tych akcji, nie? Tam te, co mają głos, te, co nie mają głosu i tyle.
Otóż to. Natomiast jeżeli chodzi o dług prywatny, to dług prywatny jest jednym po prostu z instrumentów, bo dłużnicy są spłacani przed akcjonariuszami, więc dług prywatny jest jednym z rodzajów finansowania w branży alternatywnych funduszy. Moglibyśmy się trochę nad tym rozbijać, ale
ciekawe. Czyli rozumiem, że jedną ze specyfik jest po prostu to, że warto, podejrzewam, że nawet niezależnie, jeśli byś nawet był tam administratorem systemu i przydzielał uprawnienia, to jednak chociażby dla twojej kariery i dlatego, żebyś był skuteczniejszy, warto się stopniowo trochę zaznajomić ze specyfiką tych różnych instrumentów. Tak czy nie?
Tak, zdecydowanie. Jakby wiedza dziedzinowa w tej branży jest chyba na podium, jest na pewno na podium, na 100%, bo bariera wejścia jest dosyć stroma. Umówmy się, jeżeli nie wchodzimy w stronę na przykład IT systemową, czy zarządzania projektami, czy jakąkolwiek supportową inną, jeżeli wchodzimy z zupełnie innej branży, mając doświadczenie, czy w projektach, czy w IT, to będzie dosyć stroma bariera wejścia i ten learning
Czyli co,
curve.
Warto chociażby nawet, jeżeli chcesz i nie masz takiego doświadczenia stricte dziedzinowego tam, to warto się chociażby na rozmowie kwalifikacyjnej pochwalić, że interesujesz się rynkami finansowymi i jak cię zapytają, to umieć powiedzieć coś na ten temat. Co to jest BlackRock, co to jest Vanguard i jakieś tam różne inne rzeczy, to już na pewno ci pomoże.
Zacznijmy od tego.
Nie zaczynaj od razu, że rządzą. I nie zaczynaj od razu, że rządzą światem i że są źli. Chociaż. Ładna się pogoda, prawda?
A specyfika projektów jest jakby dane są wspólnym mianownikiem. Wszędzie dane są wspólnym mianownikiem. Jakby data.
No właśnie, co tam robicie?
Ale w zależności od tego, w jakim obszarze pracujemy, czy to jest bezpośrednio fundusz inwestycyjny, czy to jest na przykład usługodawca dla funduszy, no to te wymagania będą zupełnie inne. Bo jeżeli mówimy o usługodawcy, który ma X klientów, no to z jednej strony on jakoś musi się zaadaptować do tych wymagań i jeżeli klient pyta, ok, to czy ten raport kwartalny może wyglądać tak, no to ty mówisz, no oczywiście, że może, a potem się okazuje na przykład, że jednak no ten paragraf tutaj albo ta funkcjonalność w tym raporcie będzie trochę trudniejsza do wykonania.
Czyli taki usługodawca dla funduszy to wygląda tak, że on ma taki wielki system, tak jak wspomniałeś, taki quasi SAP na przykład i ten system już jest, on jest zbudowany, jest wdrożony u X klientów, jest wdrażany u kolejnych, ale klienci mają jakieś prośby, żeby na przykład właśnie jakiś nowy raport im skonfigurować, czy pewnie jakąś integrację z innym systemem, żeby do niego, nie wiem, wypluwać albo zaciągać dane, ale przede wszystkim to musi być bardzo bezpieczne, let me guess.
Absolutnie. Information security jest wysoko, zwłaszcza jeżeli mówimy o płatnościach, jakby ściąganie kapitału od inwestorów, a później dystrybuowanie zwrotu z inwestycji inwestorom. To są takie chyba dwa najbardziej newralgiczne punkty, no bo w tym momencie, jeżeli po jednej albo po drugiej stronie gdzieś dane wyciekły, no to na przykład podmienienie numeru konta w takim dokumencie, który informuje o dystrybucji, czy informuje o tak zwanym capital callu, gdzie ściągamy kapitał od inwestorów, no może prowadzić do bardzo dużych problemów finansowych, natomiast na to wszystko po jednej stronie są systemy, po jednej stronie są jakby zabezpieczenia się twarde, a po drugiej stronie jednak są procesy biznesowe, które mają zapobiegać takim sytuacjom.
Okej. Czyli co? Czyli jakieś nowe funkcje, poprawki jakieś, dobrze, a teraz pracujesz w funduszu, czyli od tej drugiej strony.
Od tej drugiej strony.
To jakiego typu tam macie projekty?
To są projekty mocno wewnętrzne, takie, które pozwalają na wprowadzanie usprawnień i zwiększanie efektywności bez skalowania, bo jakby w tym momencie technologia pozwala nam na to w wielu wielu obszarach, aby skalować bez dokładania ludzi, no i jakby zwiększać kontrolę i zmniejszać ryzyko. To są bardzo standardowe tematy. Od automatyzacji systemów płatności, przez jakieś tam wdrożenia kolejnych systemów w kolejnych obszarach, powiedzmy, działania, czy to jest zarządzanie
portfelem. Czyli na przykład wyobrażam sobie, że być może właśnie kolejny system płatności, czyli być może pozwolicie ludziom przelewać właśnie Bitcoina gdzieś albo coś takiego, czy jakieś klasy aktywów, inwestowanie w nie, cokolwiek.
W różnym tego słowa znaczeniu, od automatyzacji płatności przez być może nowe formy płatności, tokenizacja i demokratyzacja w branży. Tokenizacja to jest jedno aktywów, a demokratyzacja jakby i pozwolenie inwestorom bardziej retailowym na dostęp do funduszy alternatywnych, które są mniej lub bardziej przez ostatnie, jak pokazuje historia, przez ostatnie kilkanaście lat dają dużo większe zwroty z inwestycji niż rynek i powiedzmy nasze standardowe benchmarki. Też pozwala jakby na w tą stronę może będziemy mogli, mogli może trochę.
A co to jest ta tokenizacja, jak mógłbyś powiedzieć?
To jest jakby tokenizacja, to jest dosyć nowy i to jest dosyć świeży temat w tej branży.
Czy to ma coś wspólnego z kryptotokenami?
Oczywiście, że tak. Tak. To jest.
Mama mi mówiła, żeby unikać.
Mi też, ale nie słuchałem. Mówiąc bardzo prosto, użyjemy technologii blockchain i blockchain w celu zabezpieczenia i jakby zbudowania historii transakcji i jakby rozbicia, powiedzmy, aktywów funduszu na te mniejsze troszkę kawałeczki w takim celu, żeby klient retailowy na przykład mógł z tego korzystać. Jest jedna taka w tym momencie.
Czy to się wiąże z demokratyzacją? Czyli to, co powiedziałeś, ja też trochę spróbuję przetłumaczyć z polskiego na nasze, czyli na przykład była jakaś klasa aktywów, która była na przykład nie do kupienia dla mnie jako dla inwestora indywidualnego z różnych przykładów. Tam pamiętam, jak byliśmy na kawie jakiś czas temu, to wspominałem o pierwszej serii akcji Berkshire Hathaway. Oni akurat rozwiązali emitując serię B, ale kiedyś się po prostu nie dało kupić, bo po prostu była ograniczona ilość tych udziałów. Ja nie wiem, czy one nawet były na rynku głównym, a nawet jak były, to po prostu były za jakieś horrendalne pieniądze. Do kupienia rzędu tam, nie wiem, no 15 tysięcy za akcję, no dolarów. Więc to nie jest tak, że sobie po prostu, nie wiem, weźmiesz 5 tysięcy złotych oszczędności i zainwestujesz. Rozumiem, że w tej tokenizacji chodzi o to, żeby móc sobie na przykład fragmenciki różnych rzeczy.
Na przykład fragmenciki inwestycji nieruchomości. Na przykład, nie wiem, jakiś fundusz buduje sobie centrum handlowe. No wiadomo, że inwestycja w centrum handlowe wymaga olbrzymich nakładów kapitału, więc właśnie tokenizacja może wspomóc inwestycje w takiej
Natomiast nie wiem, czy się zgodzisz z takim disclaimerem. Ja mam to taki disclaimer od gościa, który no może nie od super dawna, ale od jakiegoś czasu siedzi w krypto. Powiedział, że zasadniczo 90% to jest scam.
No, jeżeli
Nie,
nie ma za tym jakby.
nie z tym, czym ty się stykasz, może na przykład właśnie przez takie fundusze jak ty, poważne gdzieś w jakiś, wiesz, w Szwajcarii, w Luksemburgu, gdzieś tam z jakimś konkretnym backgroundem, z konkretnym portfolio i tak dalej, a nie prędzej tam, jeśli w ogóle, niż do nowego influencera, który właśnie na YouTubie, który właśnie reklamuje to, że przyjdźcie, ja tu mam super token
Okej,
i
ale
tak.
co jest za tym tokenem? Jakby, no wiesz, jakby kilka tak zwanych stablecoinów już upadło, dlatego że
No.
nie było za nimi prawdziwego kapitału, więc.
No jest taki bardzo znany influencer amerykański, ja go kompletnie jakoś nie słuchałem, ale wiem, że jest znany Logan Paul i tam miał jakiś straszny skam z jakimś tokenem
Z
CryptoZoo.
NFT-sem chyba jakimś.
Tak. I
Sprzedał
to po
swoje
prostu.
zdjęcie za. Czy kupił jakieś zdjęcie za
No,
kilkadziesiąt
tam
tysięcy dolarów?
dużo tego było, w każdym razie ludzie potracili naprawdę ogrom pieniędzy. No ale no to tak jak chyba ze wszystkim technologia niekoniecznie jest zła, no tylko że po prostu powiem tak, nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz. To była
This is not financial, this is not
plus
financial
jak
advice.
tak, plus jak coś jest too good to be true,
To raczej nie jest true.
to raczej nie jest to.
Dokładnie,
To.
dokładnie. Jakby no, każdy musi zrobić swoje tak zwane due diligence i każdy ma jakąś tam barierę ryzyka, więc to absolutnie do niczego
Na zasadzie po prostu
nie
ciekawostki,
nakłania.
co
Jasne.
tam robisz. Słuchaj, co ci się tam najbardziej podoba i w tej pracy, i w tym kraju, a komu byś odradzał pójście? Już co ci się podoba, już trochę powiedziałeś, nie? A komu byś odradzał pójście swoją ścieżką i ze względu na branżę, i ze względu na kraj? Na przykład pod kątem pogody, jak tam jest?
To ze względu na kraj, musisz lubić chodzić pod parasolem, bo wszyscy się śmieją, że w Anglii dużo pada, a tak naprawdę w Luksemburgu tych dni deszczowych jest bardzo podobnie. Jest troszkę cieplej niż w Polsce, ale z racji na relatywną bliskość chyba morza i powiedzmy, no, klimat jest trochę inny i dużo więcej pada. Więc ta pogoda potrafi być nawet tak jak teraz w sierpniu, no dzisiaj jesteśmy mocno zachmurzeni. Mamy 17 stopni. W Krakowie jest, przypuszczam, w okolice
No dobra, ale
25, 7.
to jest wypadek. Mój zegarek pokazuje mi 26 stopni aktualnie, ale to jest po prostu raczej wypadek przy pracy, ta pogoda aktualnie, jeśli chodzi o to lato 2023.
Tak, tylko że widzisz, jak w Krakowie jest 26, no to tu będzie 17. To jest mniej więcej taka różnica, jeżeli chodzi o pogodę. Jest zdecydowanie więcej deszczu. Chociaż jeżeli pogoda już jest ładna, a takie miesiące się zdarzają, czerwiec, maj, czerwiec przepiękny, to jest tutaj naprawdę urokliwo. Bardzo zielono, bardzo, bardzo czysto. Wszyscy z nami, którzy przyjeżdżają, już jasna cholera, jak to jest czysto. Więc to jest na pewno jedna ze zmian. I generalnie. Tak jak się słyszy na przykład o powiedzmy o mieszkańcach, o ludziach mieszkających bliżej dłużej czy rdzennych Luksemburczykach, których jest całkiem nie najwięcej naprawdę. Trzeba ich czasami ze świecą szukać. Wszyscy są bardzo otwarci na innych i jakby nigdy przez ostatnie 7 lat nie odczułem jakiegoś nie wiem, jakiejś formy dyskryminacji czy czegoś w tym stylu.
Fajnie.
Opieka zdrowotna na naprawdę wysokim poziomie, chociaż kwestia dobrze wykształconych, konkretnych specjalistów, tu już moglibyśmy dyskutować, natomiast generalnie ogólnie opieka zdrowotna na wysokim poziomie. Bardzo scyfryzowana administracja publiczna, wszyscy mówią po angielsku,
No właśnie chciałem
co
się
jest
ten język zapytać. Rozumiem, że po angielsku się wszędzie
ciekawe.
dogadasz.
W większości miejsc, tam gdzie musisz dogadać się po angielsku, natomiast język francuski, będący dominującym w tej części, gdzie jest stolica, jest bardzo przydatny, a luksemburski możesz okazać szacunek obywatelom.
Istnieje, czyli
Tak.
istnieje jednak Luksemburg.
Absolutnie. Język luksemburski jest jednym, jakby zdanie egzaminu ze znajomości języka luksemburskiego jest jednym z warunków
Na
aplikacji o
obywatelstwo.
na obywatelstwo. Więc tak, absolutnie język luksemburski istnieje. Jest językiem, on nie jest język, jest jednym z trzech języków narodowych, ale nie jest językiem urzędowym. Dokumenty urzędowe, wszystkie dokumenty, jakie przechodzą, otrzymuje się w języku francuskim i niemieckim. I co ciekawe, obrady parlamentu luksemburskiego odbywają się w języku luksemburskim, ale są spisywane po francusku.
Ciekawe, czyli co, żeby zostać parlamentarzystą, trzeba znać luksemburski. To trzeba być
trzeba
obywatelem.
Trzeba być obywatelem, to raz, a dwa, że trzeba znać wszystkie trzy, a nawet już teraz pewnie cztery języki, chociaż trzy minimum, trzy języki narodowe plus angielski.
No to dobra, no to już ta opcja na karierę parlamentarzysta w Luksemburgu mi odpada niestety życie.
Ludzie, którzy dojeżdżają, ci jeszcze mogą powiedzieć, że zawsze możesz zostać kierowcą autobusu. A właśnie, a propos, jeszcze mamy ten darmowy transport publiczny od 2020 w całym kraju.
O! Tak. Taki między, no tak, chciałem powiedzieć, że międzymiastowy, ale to rozumiem, tak. To nie jest jakieś specjalne wyzwanie.
Międzymiastowy, międzywioskowy, to znaczy ja bym tutaj nie ryzykował, że to jest kraina albo raczej proces mlekiem i miodem płynącym. Jeżeli mieszka się przy głównej, gdzieś tam przy głównych liniach kolejowych, to tak, ale w zależności od tego, gdzie się mieszka. Jeżeli się mieszka w stolicy, super, mieszkanie poza stolicą, to już bywa różnie.
Rozumiem, rozumiem. Dobrze. Rowerem się da jeździć?
Tak.
Czy jest
tak.
Zbyt faliście?
Nie, da się jeździć i w ogóle jest bardzo duży nacisk na ekologię. Jeżdżenie rowerem jest mocno hypowane, jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. W teorii da się przejechać z północy na południe rowerem i nie wjeżdżając jakby na drogę, po której będą jeździły samochody.
Okay.
Tak są rozwinięte trasy rowerowe, ale to jest tylko teoria, na pewno w kilku miejscach będzie trzeba wjechać na jakąś tam...
Albo ta ścieżka jest jakiegoś kiepskiego rodzaju. Słuchaj, czy jest jakiś powielany gdzieś, nie wiem, w social mediach widzisz jakieś bullshity na temat albo kraju, w którym mieszkasz, albo branży, dziedziny, w której pracujesz i co, które cię wkurzają i które uważasz są po prostu głupotami?
Jeżeli chodzi o branżę, to trochę może podobnie jak w innych branżach, ale to na przykład, że certyfikat da ci pracę, albo że posiadanie CFA-a, ACCA-a, w zależności od tego, już mówimy troszeczkę, certyfikatów z popularnych branży finansowej.
CFA to co to jest? Ty musisz rozwinąć te skróty?
Chartered Financial Analyst, CFA, to jest certyfikat, chyba jeden z najtrudniejszych związanych z analizą finansową, bardzo, bardzo sfokusowany właśnie na branży inwestycyjnej. ACCA to jest bardziej księgowy certyfikat, czyli Chartered Accountant, Association of Chartered Certified Accountants. I jeszcze jest kilka innych, jeden na przykład CIMA, czyli Chartered Investment Management Analyst, Chartered Alternative, przepraszam, nie CIMA, SIA, KAIA, Chartered Alternative Investment Analyst, który jest bardzo sfokusowany na inwestycjach alternatywnych i funduszach alternatywnych, ale niezależnie od tego, jak jest trochę takie przeświadczenie. Bullshit, może duże słowo, ale bardzo wielu ludzi jest certyfikowanych, jest kwalifikowanych, spędza mnóstwo czasu. Problem polega na tym, że w pracy codziennej używa się bardzo często wycinka wiedzy, a zwłaszcza na początku, kiedy na przykład ludzie po studiach robią te egzaminy, uczą się i spędzają olbrzymią ilość czasu na robieniu tych egzaminów, gdzie tak naprawdę w codziennej pracy przez kolejne kilka lat używają na przykład, nie wiem, materiałów.
Ale czy to im faktycznie pomaga dostać te prace?
To pomaga w takim od siebie CV, powiedzmy, że ktoś jest certyfikowany, to jeszcze zależy, jaka jest kultura danej firmy.
Okay.
Jeżeli rozmawiamy o kulturze firmy takiej bardziej anglosaskiej, to na to się troszkę bardziej patrzy.
Okay.
Natomiast jeżeli kultura firmy jest bardziej tutaj z Europy Zachodniej, bo Francja, Niemcy, trochę mniej, chociaż w Niemczech ten signaling jest bardzo, trochę bardziej rozwinięty. Więc to zależy od kultury firmy, natomiast to nie jest wszystko równoznaczne z tym, że ktoś dostanie pracę i że ta praca będzie, i że to jest takie zero-jedynkowe podejście. A,
jasne.
A trochę to tak może czasem wyglądać, ale myślę, że w wielu różnych branżach jest podobnie, więc to jest jeden z takich na pewno tematów.
Czyli to też trochę, czyli Konkluzja co jest taka? Chyba trochę jak w zarządzaniu projektami. Tak. Nie, po prostu nie wierz ludziom, którzy ci sprzedają bajkę, że jak to zrobisz, to się po prostu od razu masz pewną pracę. Jednocześnie to może pomóc. To też bardzo mocno zależy od firmy. No nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja bym tak na to spojrzał, że gdyby do mnie przyszła osoba, która ma 25 lat i pokazuje mi, że ma certyfikat PMP, to mi by to bardzo śmierdziało, bo tam chociażby jest wymagana x godzin doświadczenia na to, plus mówię, to po prostu to byłoby dziwne. Dziwne dla mnie.
To jest może w jedną stronę tak, natomiast część tych egzaminów również wymaga jakiegoś tam, podobnie jak PMP. PMP ma na przykład 3 lata. Części z tych egzaminów, żeby w ogóle dostać ten certyfikat, też trzeba mieć jakoś tam x lat doświadczenia. Natomiast to jest tylko początek, bo tak naprawdę ważne jest to jakby doświadczenie i konkretna gdzieś tam konkretna wiedza,
jasne,
oparta
na doświadczenie. A jakieś memy albo bullshity na temat Luksemburga istnieją?
Wiesz co, jest taki jakby pogoda, to jest pierwszy temat. Jest taki kanał na Instagramie, też Luksemburgish memes.
Czy pada w Luksemburgu?
Czy pada, no czy pada, albo to jest taki trochę ciekawe, bo właściwie tutaj nie ma Ikei. W kraju nie ma Ikei.
Ikea, tragedia, budynek, to nie, no to stary, no to dlaczego o tym nie powiedziałeś od razu?
Ale Ikea jest dosłownie
na granicy
po stronie belgijskiej. I w momencie, kiedy tak jak teraz na przykład rozmawiamy blisko 15 sierpnia, są pytania, czy IKEA jest otwarta 15 sierpnia, czy IKEA jest otwarta w tą sobotę, czy IKEA jest otwarta w tą niedzielę. IKEA jest na przykład jednym z takich tematów, a drugim tematem są święta po stronie, trochę może po stronie niemieckiej, gdzie na przykład Saarland i jak jest po polsku Rheinland-Pfalz. W każdym razie nie Luksemburg graniczy z dwoma landami niemieckimi. W jednym święta się nie pokrywają z drugim, więc w momencie, kiedy w Luksemburgu jest święto, w jednym z tych landów może święta nie być, więc ludzie tam pojadą na zakupy. I też są takie pytania bardzo często, czy sklepy tu, czy tu są otwarte. To są dosyć ciekawe. No i oczywiście tak, czy pada, albo jaka będzie pogoda, albo takie tematy. Więc to na pewno. Z innych bullshitów takich trochę, jeżeli chodzi o branżę, to nawiązując jeszcze do tej etyki pracy, o której rozmawialiśmy na początku, to jakby jest w social mediach chyba trochę taki hype, że jak się pracuje generalnie w finansach czy w bankowości, to właściwie nie ma się życia. I że to nie są takie bardzo długie i pracuje się turbo długo i odpowiedź na to wszystko jest, to zależy, ale chyba w większości to tak nie jest. Owszem, jeżeli pracujemy bezpośrednio, nie wiem, z inwestycjami, ze spółkami, w zarządzaniu portfelem, to albo mam po prostu kiepskiego szefa, to te dni mogą być długie, ale generalnie w większości moich znajomych i ze mną włącznie, jakby to nie są 13-godzinne dni albo sezony. Jeszcze okej, audyt jest może troszeczkę, powiedzmy, trochę innym tematem, ale to niezależnie od branży, gdzie jest ta sezonowość. Natomiast w mojej branży alternatywne funduszy nie pracujemy tysiącami godzin.
Czyli masz czas na hobby.
Mam czas na hobby, mam czas na życie, mam czas na weekend. Także to wszystko.
Zajmowanie się zwierzętami, przypomnij, jak się nazywają.
Ja jestem mistrzem kompromisów. Generalnie nie powiedziałem mojej żonie, nie będziemy mieli żadnych zwierząt. Mamy dwa koty i psa, toster, rondel i baton.
Bardzo toster, cool. Rondel i baton.
Dokładnie, kulinarna.
Cudownie. Słuchaj, Janusz, bardzo ci dziękuję. Jeszcze powiedz na koniec, jakby ktoś na przykład chciał o coś dopytać, albo zadać ci pytanie, znaleźć, może followować, może coś tam czasem zalajkujesz, czy poszerujesz, to gdzie? Na LinkedInie pewnie, nie?
Na LinkedInie, tak. Na LinkedInie, LinkedIn / Weretko, czyli moje nazwisko. Jest to dosyć łatwo, można mnie znaleźć.
Umieścimy w linku pod odcinkiem.
Póki co, tak.
Super. No dobrze. Słuchaj, bardzo ci dziękuję i życzę ci, żeby się rozpogodziło dzisiaj po południu, może tak na przykład do 20, albo żeby słońce wyszło.
Wiesz co, liczę na słońce, naprawdę liczę na słońce. Dobrze. Dzięki, Igor.
Super, dziękuję bardzo.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.